Słuchacie słuchowiska nie na miejscu. Partnerem słuchowiska jest Instytut Kultury Villa Decjusza w Krakowie. Odcinek drugi.
Graj, skrzypku, graj przez całą noc. Twe serce daj i wrażeń ma.
Jakoś słabo pan wygląda. Czy coś się stało? Może podać wody?
Nie, tylko duszno jakoś się zrobiło. Właśnie wyszliśmy odrobinkę ochłonąć. Dziękujemy za troskę.
Za chwilę będzie tort, tylko pójdę po profesora.
Pani Zosiu, niech się pani nie kłopocze. Ja mogę sam zawołać profesora i tak mam do niego sprawę. Pewnie siedzi u siebie w gabinecie.
Proszę się nie wygłupiać. To moja praca.
Nalegam. I tak ma pani dziś wystarczająco dużo do robot. A dla mnie to żaden kłopot. Przecież wie pani, że na co dzień pomagam profesorowi schodzić po schodach. Wiem, jak się nim zająć.
No dobrze. Proszę śmiało wołać. Gdyby jednak potrzebował pan pomocy... Zapraszam wszystkich na tort do małego salonu.
Zosieńko, a co to tak wcześnie? Przecież wiesz, profesor nie przywiązuje jakiejś wielkiej wagi do tradycji. Nie musimy podawać tortu równo o północy. A nawet słyszałam, jak dziś wspominał, że wolałby, gdyby tort podano dokładnie o godzinie jego narodzin. A to będzie 1:33.
Nie pamiętam, żeby o czymś takim wspominał.
Potwierdzam. Profesor właśnie prosił mnie, bym oznajmił wszystkim, że tort będzie o 1:43.
33.
My możemy więc wracać do zabawy. Komuś szampana?
Nie mam ochoty na szampana! Podajcie wódkę!
Spójrz w tamtą stronę. Nie wiem, co tych dwoje próbuje ukryć, ale nie wygląda to zbyt dobrze.
A co mieliby ukrywać?
Tego właśnie musimy się dowiedzieć. Chodź, zobaczymy, co się dzieje na górze. Może to pani Rubinstein wprawiła ich w taki zły nastrój.
Ano właśnie. Pogodziłeś się z nią już?
No właśnie, nie bardzo. Ja nie potrafię się z nią porozumieć.
To tym bardziej musimy iść na górę. Pomogę ci z tym.
Witam panów. Dobiegły mnie słuchy, że prosiliście o wódkę. Proszę bardzo, częstujcie się. Zdrowie profesora.
Zdrowie!
Zdrowie! Panie Antoni, jak się panu podoba wnętrze domu? Bo dom z zewnątrz zakładam, że bardzo. Mówił pan zresztą o swoim obrazie.
Zgadza się. Wnętrze jest równie imponujące, ale bardzo przytulne. Wiele tu książek, drewna. Lubię drewno. Ma ciekawą teksturę. I kolory. Piękne, głębokie kolory. Dość odważny wybór fioletów, zieleni, różu. Nietypowe jak na taki stary dom. No i elementy orientalne. Sporo ich tutaj. Zakładam, że to zasługa wielu archeologicznych wypraw.
W rzeczy samej. Profesor sporo podróżował, gdy był w sile wieku. Teraz wiadomo, jest to już starszy człowiek i nie zapuszcza się od jakiegoś czasu na trudniejsze tereny. Wysyła tam teraz mnie. Więc wszelkie najnowsze znaleziska to, można by rzec, moja zasługa. Choć muszę przyznać, że to od profesora dostawałem wskazówki, czego i gdzie szukać.
I nie przerażają pana takie wyprawy w nieznane?
To chyba kwestia przyzwyczajenia. Nigdy nie da się tego strachu tak do końca pozbyć. Zawsze jest ta myśl z tyłu głowy, że co jeśli tym razem nie wrócę żywy z wyprawy? Albo nie wrócę w całości?
Albo nie wróci ktoś z pana zespołu. Słyszałem sporo na temat tajemniczej śmierci Bruna, przyjaciela profesora Krukowskiego.
Tak, to smutna historia. Pan Rubinstein był wspaniałym człowiekiem. Niezwykle utalentowanym archeologiem. Bardzo dobrze dogadywali się z profesorem.
Jeśli można, jak to wyglądało?
Nie wiem, czy jestem najlepszym źródłem informacji, bo jednak nie było mnie tam osobiście. Co więcej, nie było mnie wtedy nawet na świecie, a i nie jestem pewien, czy moi rodzice byli, bo to już 50 lat minęło. Z tego jednak, co profesor mi opowiadał, byli wtedy w Tikal. To tereny dzisiejszego Meksyku. Gorący klimat, lasy tropikalne, niezwykle ciężkie warunki dla organizmu. Ale profesor Krukowski, wtedy jeszcze doktorant, był w kwiecie wieku. Zbliżały się jego 25. urodziny. Podróżował pod okiem innego wybitnego archeologa. Profesora Józefa Łebkowskiego, który swoją drogą jest ojcem archeologii polskiej. I proszę nie mówić profesorowi Krukowskiemu, moim największym idolem. Wniósł naprawdę wiele do światowych badań na temat prehistorii. Założył pierwsze muzeum archeologiczne w Polsce. Naprawdę niesamowity człowiek. Nie poznałem go co prawda, bo zmarł już ponad 20 lat temu, a ja mam niewiele ponad tyle, ale gdybym tylko mógł kogoś wskrzesić, to wskrzesiłbym właśnie jego.
A więc, podróżowali profesor Łebkowski, Krukowski, Rubinstein. Ktoś jeszcze?
Z tego, co mi wiadomo, było ich tam 8. Lecz nie wszystkie nazwiska pamiętam. Profesor chyba też nie wszystkich wspominał z nazwiska. Odkrywali majańskie świątynie ukryte głęboko w lesie. Mieszkali w osadzie w środku tego lasu, więc daleko było do jakiejkolwiek lepiej wykwalifikowanej pomocy medycznej. Tubylcy też nie byli zbyt przyjaźnie nastawieni. Byli pozostawieni niejako sami sobie. Któregoś popołudnia, po wielu godzinach mozolnych przygotowań, profesor Krukowski wraz z Bruno Rubinsteinem i dwoma innymi pomocnikami ruszyli na odkrywanie terenów wokół jednej z najważniejszych świątyń. Spod gąszcza lian i roślin udało im się wykopać kamienną płytę, która jak się okazało była ruchoma. Po przesunięciu płyty ukazało się przed nimi przejście do podziemnej groty. Brzmi trochę jak w bajkach, prawda?
Raczej jak w powieściach grozy.
Profesor Krukowski wraz z Rubinsteinem ruszyli w głąb tunelu, biorąc ze sobą lampy naftowe, liny i kilofy. Dwóch pozostałych uczestników wyprawy zostało na powierzchni. Po przebyciu kilkudziesięciu metrów, oczom odkrywców ukazały się dwie kamienne skrzynie pokryte grubą warstwą pajęczy. Wszędzie wokół porozrzucane były kości, najprawdopodobniej ludzkie, a starożytne włócznie i jakieś dziwne kamienne tabliczki. Nasi badacze postanowili sprawdzić, co znajduje się w tych skrzyniach. Niestety zdołali otworzyć tylko jedną z nich. Bo wraz z usunięciem pokrywy usłyszeli trzask i huk. Nagle zauważyli, że kamienny strop jaskini zaczął sypać im się na głowę. Wiedzieli, że trzeba uciekać. Profesor Krukowski sięgnął prędko do skrzyni, żeby ocalić choć jedną rzecz z tej prastarej, tajemniczej jaskini. Był to bogato zdobiony nóż, który, jak się potem okazało, służył do składania ofiar z krwi zwierząt i ludzi.
No dobrze, ale co się stało z panem Rubinsteinem?
Nie zdążył. Przygniótł go strop jaskini, który nieoczekiwanie spadł mu prosto na głowę. Ogromna tragedia. Nie dało się już go uratować. Profesor Krukowski cudem wyszedł z tego cało. Choć jak to od zawsze powtarza, czuję, że razem z Bruno stracił w tej jaskini część siebie.
Niebywała historia. Niebywale smutna. Nawet nie wiem, co powiedzieć.
Tak. Prawdziwa tragedia. Na takie rzeczy nieraz aż brakuje słów. Więc rozumiem cię, Antoni. Nie wie pan może, panie Maurycy, jak profesor Krukowski poradził sobie ze stratą?
Jeśli mam być szczery, to nie wiem, czy w ogóle sobie poradził. Chyba wciąż to gdzieś tam w nim siedzi i wyjść nie potrafi. Ale to nic dziwnego. Pan Rubinstein był jego najbliższym przyjacielem. Strata takiej osoby nie pozostaje bez echa.
Święte słowa. Ja sam, chociaż straciłem żonę wiele lat temu, to wciąż czuję smutek na każdą myśl o niej. I taką pustkę. Wie pan, panie Maurycy? Okropną, rozdzierającą serce pustkę.
Zatem pewnie zrozumiałby się pan z profesorem Krukowskim. Podobne przeżycia na ogół łączą ludzi.
Albo dzielą.
Załóżmy ten bardziej pozytywny scenariusz.
Albo nie zakładajmy niczego. Tylko wypijmy za zdrowie tych, których straciliśmy. I obyśmy nie musieli nikogo więcej stracić.
Za Bruno Rubensteina.
I za pańską żonę, panie Taraszkiewicz. A teraz przepraszam panów najmocniej. Życzę miłej reszty wieczoru.
O proszę. Pani Rubinstein chyba zaczęła marznąć na balkonie i postanowiła zaszczycić resztę gości swoją obecnością. Panie Antoni, miał ją chyba przeprosić. Zgadza się?
Tak.
A więc nie traćmy czasu. Chodźmy.
Nie rozumiem tego, powiem pani szczerze. Dlaczego musimy z tortem czekać aż tak długo? Co to za fanaberie podawać go w pół do drugiej? Wszyscy goście już zaczną umierać z głodu, nudzić się i podsypiać, a muszą zostać, bo wyjść przed tortem, no, nie wypada. O, powinna pani o tym koniecznie wspomnieć w swoim artykule. To jest właśnie prawdziwe oblicze profesora Krukowskiego. Przyznam się pani do czegoś, Elu.
jeśli mogę. Ja tutaj w ogóle nie chciałam być i tylko na ten tort czekałam, bo to jednak urodziny i trzeba złożyć życzenia, a poza tym Zosia naprawdę dobrze piecze.
W takim razie chyba warto dla tego tortu poczekać jeszcze 1,5 godziny.
Warto czy nie warto, po prostu wypada. Nudno tu tylko strasznie.
Ja właściwie już przeprowadziłam wywiad z profesorem, więc moja misja na dziś została, że tak powiem, wypełniona. Chętnie umilę pani ten wieczór, oczywiście, jeżeli pani sobie tego życzy.
Przemiła z ciebie kobietka, Elu. Potrafisz może grać w karty?
Oczywiście. W brydża, oczko, tysiąca, wista, wiele innych. Pasjansa też umiem stawiać.
Wyśmienicie. Mogłabym mieć do ciebie prośbę?
Zawsze, pani Elwiro.
Znajdź jakieś karty. Jestem w humorze na tysiąca. O ile uda nam się zagrać, bo widzę, że pewni dwaj panowie się do nas zbliżają.
Witam, piękne panie. Chyba nie mieliśmy jeszcze przyjemności. Kapitan Witold Taraszkiewicz, pracownik warszawskiego biura szyfrów oraz mój kompan, malarz Antoni Ulman.
Nie wiem, czy na pana miejscu tak chwaliłabym się tym towarzystwem. Elwira Rubinstein, choć mam nadzieję, kojarzą już panowie moje nazwisko. No i oczywiście moja towarzyszka, Elżbieta Ros.
Dzień dobry, jestem dziennikarką z Gazety Krakowskiej i niestety właśnie panów opuszczam, gdyż dostałam od pani Rubinstein zadanie. Do zobaczenia wkrótce, mam nadzieję.
A propos zadań, my również w tej sprawie. Pan Antoni chciałby przeprosić.
Ach tak, chyba jednak wolałabym to usłyszeć z jego ust.
Ja naprawdę bardzo przepraszam. To było nie na miejscu, tak mówić do pani przepraszam. To mój błąd. Ogromnie mi wstyd. Niestety nie miałem pojęcia, w jakiej sytuacji się pani znajduje. Stąd te nieprzemyślane słowa. Przepraszam najmocniej jeszcze raz.
Przeprosiny przyjęte. Ale teraz niech mi pan zejdzie z oczu, zanim się rozmyślę. Panie Witoldzie, może zostać. Niezwykle mnie ciekawi, czym zajmuje się biuro szyfrów. Mój Bruno też zajmował się szyframi, choć zapewne w nieco inny sposób. Nie wiem, czy pan wie, panie Witoldzie, ale mój mąż był z wykształcenia archeologiem, a z zamiłowania lingwistą. Interesował się głównie odszyfrowywaniem wymarłych języków, a najbardziej ze wszystkich fascynował go język Majów.
Obiło mi się o uszy, że pani mąż zajmował się właśnie badaniem majańskiej kultury. Z tego co wiem, brał udział w różnych ekspedycjach, prawda?
W jednej. I nie skończyło się to dla niego dobrze. Nie wiem, czy zna pan tę historię, ale to naprawdę ogromna tragedia. Minęło już od tego wypadku 50 lat, a wciąż czuję, jakby to było wczoraj, ten sam ból i rozpacz, choć mówi się, że czas leczy rany.
Jeśli była to miłość pani życia, to chyba nie ma takiego czasu, po którym zacząłby boleć mniej. Ból, można się tylko nauczyć z nim żyć i przyzwyczaić się, że jest.
Nie spodziewałam się takich słów z pana strony. Brzmi to, jakby pan również stracił kogoś bliskiego. Mam rację?
Równo 10 lat temu widziałem ją ostatni raz. Anna, moja żona, była nie tylko miłością mojego życia, ale też najlepszą przyjaciółką i niesamowicie piękną, delikatną kobietą. Wielu mężczyzn się w niej podkokiwało, a jednak ona z jakiegoś powodu wybrała właśnie mnie. Z tego co wiem, profesor Krukowski też zaliczał się niegdyś do grona jej adoratorów.
Ach, że też nie połączyłam nazwisk. Anna Taraszkiewicz z domu Zduńska, zgadza się?
Zgadza się.
Niezmiernie mi przykro, panie Witoldzie. Cudowna to była kobieta, miałam przyjemność poznać. Ciepła, słodka, delikatna, czuła, eteryczna, wręcz jak elfka. Za taką nie da się nie tęsknić, bo wydawała się zawsze trochę jak przybysz z innego świata. Jak właśnie taka wróżka, która w każdej chwili mogła odlecieć. Choć to już 10 lat, to rana wciąż świeża.
Nie ująłbym tego lepiej. O, grają walca. Wiem, że to może niestosowne w tym momencie, ale czy mógłbym poprosić panią do tańca?
Z panem bardzo chętnie zatańczę.
Walca, czas zacząć!
potrafisz zacząć chociaż tańczyć do rytmu. O trzymaniu ramy to nawet nie wspomnę.
Nataszu, wybacz, ale nie potrafię się dzisiaj skupić. Dziwne rzeczy chodzą mi po głowie.
No właśnie. Chyba powinniśmy pójść na górę i zająć się pewną sprawą.
Swoją drogą wpadłem na pewien trop. Okazało się, że pan Taraszkiewicz stracił żonę w tragicznym wypadku.
To żaden trop. Ludzie wiecznie giną przez przypadek. Ale chwila. Nie wiesz może, jak się nazywała?
Odbijany! Witam piękną panią, przybywam z pomocą. Widzę, że pan Maurycy niezbyt dobrze radzi sobie w tańcu.
Rzeczywiście, nie jest to jego najmocniejsza strona. Za to panu wychodzi to wyśmienicie.
Pani również, zupełnie jakby urodziła się pani na parkiecie. Gdzie udało się pani zdobyć tę suknię? Przepięknie się mieni nawet w sztucznym świetle.
A moja przyjaciółka ze Lwowa jest krawcową i uszyła ją specjalnie dla mnie. Jest piękna, prawda? W dodatku w moim ulubionym kolorze.
Podkreśla głębie pani oczu.
Niech pan ze mną nie flirtuje. Moje serce jest zajęte.
Chyba nawet domyślam się przez kogo. Co panią łączy z tym studentem?
To nie jest jakiś tam student. To Maurycy, który zdecydowanie potrzebuje, żebym go podszkoliła w tańcu. Odbijany!
Cóż za nieprzyjemny wieczór. Ciągle ktoś mi przerywa.
No to jak z tym imieniem?
Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Wiem tylko, że na nazwisko miała Taraszkiewicz, bo po wojskowym rzecz jasna.
To nas prowadzi donikąd. Masz jakiś plan, co robić dalej?
Wiesz, nie miałem czasu, żeby się nad tym zastanowić. Bez przerwy z kimś rozmawiałem i starałem się, wiesz, o tym nie myśleć. Wiem, to głupie, ale rozumiesz sama. Nie jest to dla mnie zwyczajna i codzienna sytuacja.
A dla mnie tym bardziej. Ale wydaje mi się, że znam miejsce, w którym moglibyśmy przynajmniej na dłuższą chwilę schować... ciało.
I co to za miejsce?
Odbijany. Maurycy. Nie zwykłam mówić takich rzeczy, ale muszę przyznać, że pięknie się dziś prezentujesz.
Takie słowa z pani ust, pani Rubinstein. Miód na me serce.
A cóż to za miejsce, w które chcieliście się wybrać z Nataszą?
Rozmawialiśmy o wakacjach. Tak. W końcu lato się zbliża. Zastanawialiśmy się nad Italią.
Tak we dwoje? Nie za wcześnie na takie plany? Nie jesteście przecież nawet zaręczeni.
No wie pani, czasy się zmieniają. A my myślimy dość niekonwencjonalnie, że tak to ujmę.
Nigdy nie zrozumiem młodych. Tym bardziej waszej dwójki.
O, widzę, że pan Witold intensywnie zerka w pani stronę. To chyba odpowiedni moment, żeby przekazać panią w jego ręce. Odbijany!
Italia, powiadasz? Ja myślałam bardziej o zagajniku za domem.
Brzmi równie egzotycznie. Ale czy zapewni nam to odpowiednio dużo prywatności?
A, tam i tak jest tylko cmentarz, a zmarli nie podsłuchują.
A czy zmarli są w stanie przejść tam z piętra, czy muszą skakać przez balkon?
To bardzo niestosowne żarty. Zaufaj mi, znam ten dom jak własną kieszeń. Przejdziemy niezauważeni.
To teraz musimy niezauważenie się wymknąć.
Tanecznym krokiem, Maurycy. Wtedy nikt się nie zorientuje. Widzisz? Wystarczy odrobina sprytu, a wszędzie można przejść niezauważonym.
Nie chciałem wracać do tego miejsca, ale jak trzeba, to trzeba. Chodźmy czym prędzej. Jak się nie pospieszymy, to zobaczą nas na korytarzu.
Już się robi.
Natasz... Wygląda na to, że sprawę ukrycia zwłok ma być z głowy.
To niczego nie rozwiązuje. Teraz już zupełnie niczego nie rozumiem.
Wychodzi na to, że to nie był tylko morderca, ale też grabarz.
Tak. O ile tego ciała nie schował kto inny?
Ja też zupełnie nie wiem, co tu się dzieje. Widzisz te ślady krwi? Przynajmniej mamy pewność, że to nie halucynacje. Profesor naprawdę tu był. Rozejrzę się tu trochę.
Uspokój się, uspokój, no już. Na pewno jest jakieś uzasadnienie tej cholernej sytuacji.
Nataszo, spójrz na tę księgę. Czy kojarzysz, żeby profesor Krukowski mówił ci coś o niej kiedyś? Przeglądał ją z tobą w dzieciństwie? Opowiadał ci jako bajkę na dobranoc lub cokolwiek podobnego?
Nie. Chociaż zaraz, kojarzę okładkę. Jak przez mgłę, co prawda, ale pamiętam.
Krwawe początki powstania świata. Niezbyt dobre jako wieczorynki. Nie obraź się, ale brzmi to jak coś, co mógłby ci czytać profesor Krukowski.
Tak, to jest raczej ekscentryczny człowiek. To znaczy, był.
Ale po co czytać dziecku Popol Vuh?
Dziękuję za taniec.
To ja dziękuję, panie Taraszkiewicz. Znakomity z pana tancerz.
Pani Elwiro, no, widzę, że za mundurem nie tylko panny sznurem.
A gdzie tam? Ja tylko zabijam nudę. I absolutnie przypadkowo zabijam ją razem z panem Taraszkiewiczem. A ciebie, moja droga, dlaczego tak długo nie było?
Znalezienie kart okazało się być zdecydowanie większym wyzwaniem niż sądziłam. I nadal nie jestem pewna, czy te karty, które znalazłam, w ogóle nam się przydadzą. Niech no tylko pani zerknie, pani Elwiro.
Cóż to za cholerstwo? Przecież tym się za nic nie da grać w tysiąca.
Bo widzi pani, jakby to ująć, to nie są chyba takie zwyczajne karty.
No tyle to widzę. Ciekawa jestem, co znaczą te wszystkie obrazki, kropki.
Tak się składa, że można powiedzieć, że chyba wiem, co one znaczą. No, wiem. Po prostu wiem. One działają trochę jak karty Tarota.
Tarota? Nie spodziewałabym się, że tak szanowany profesor zajmuje się takim bajdurzeniem.
To nie do końca Tarot, jeśli mam być szczera. Spotkałam się już kiedyś z tymi kartami i muszę przyznać, że tarot przy nich jest jak pasjans. Całkowicie niegroźny.
O, to dopiero jest ciekawe. Czyli co? Od samego patrzenia na te karty można ściągnąć na siebie starożytną klątwę albo jeszcze lepiej rzucić klątwę na kogoś.
Nie śmiałabym się z tego na pani miejscu, bo te karty potrafią zabijać. Dosłownie.
Tak, wyobrażam sobie. Ołówkiem też można bez problemu zabić człowieka, jeśli się go odpowiednio mocno wbije w tętnicę.
Mówię całkowicie poważnie. Nie ma co z tego żartować.
A skąd pani może tyle wiedzieć o tych kartach?
Pisałam kiedyś artykuł o pewnych grupach ludzi, którzy spotykają się od czasu do czasu w ciemnych i mocno podejrzanych miejscach. I robią tam jeszcze bardziej podejrzane rzeczy.
Niech pani tak nie owija w bawełnę. Nikt nas nie słucha, proszę mówić wprost.
Pisałam o kultach. Krakowskich kultach. Tak się składa, że właśnie jeden z tych, które udało mi się odrobinę bliżej poznać, zajmował się między innymi graniem w te karty, o ile grę ze śmiercią w ogóle można nazwać grą.
To niesamowicie intrygujące, że te karty znalazły się akurat w domu profesora Krukowskiego. Nawet mnie to nie dziwi.
Ach tak? Nie dziwi? Myśli pani, że pan profesor Krukowski może mieć niemoralne czyny na sumieniu?
Nie mnie oceniać czyjąś moralność czy jej brak. Wiem tyle, że profesor nie bez powodu został archeologiem. Od zawsze miał ciągoty do dziwnych i lekko przerażających rzeczy. Ale wątpię, żeby mógł rzeczywiście zrobić coś aż tak strasznego. Pewnie to jedna z wielu pamiątek z jego zagranicznych podróży.
Tak. To absolutnie możliwe.
Ale wracając do kart, bo nareszcie coś mnie tego wieczoru zaintrygowało. Skoro wiesz, jak się nimi posługiwać, to może pokażesz mi, jak to się robi. Zawsze chciałam być czarnym charakterem w jakiejś książce i rzucić na kogoś klątwę. I wydaje mi się, że mogę zacząć od dzisiaj.
Oj tak, dziś jest idealny dzień na rzucanie klątw. I mówię poważnie, jest pełnia księżyca, a każda szanująca się wiedźma wie, że czary mają największą moc w pełni księżyca.
No więc pokaż mi, jak to się robi. Na kogo by dzisiaj padło?
Już pani pokazuje. Żeby jednak wiedzieć, kto padnie ofiarą naszych kart dzisiejszej nocy, trzeba znać datę urodzenia gości na przyjęciu, bo cała zabawa, jeśli mogę to tak nazwać, polega na dopasowywaniu do siebie energii.
Energii?
Tak, energii, zgadza się. Karty bazują na majańskim kalendarzu Tzolk'in, w którym każdemu z dni przypisany jest jego kolor, numer i postać, coś na kształt patrona. Patronów jest 20, numerów 13, a kolorów 5. Do tego są jeszcze miesiące, czy też raczej coś na kształt miesięcy. Każda data jest kombinacją jednej z tych postaci, numerów, cykli i kolorów. Wylicza się to na takiej specjalnej tacy, której nie mamy, ale chyba jeszcze pamiętam, jak to się mniej więcej robiło. Jaka jest pani data urodzenia?
Nie wiem, czy to bezpieczne podawać takie informacje.
Poza tym,
Kobiet o wiek się nie pyta.
Nie wtrąca się im też tak bezprecedensowo w rozmowę. A co jeśli byśmy akurat knuły coś przeciwko panu?
A knują panie?
Niewykluczone. Próbujemy rzucić na kogoś klątwę przy pomocy tych śmiesznych kart, które Elżunia znalazła w... No właśnie, gdzie je znalazłaś?
W jakiejś losowej gablotce, która akurat nie była zamknięta na klucz. Długa historia.
Chętnie posłucham. Chyba nikomu z nas się dzisiaj szczególnie nie śpieszy.
Ja znacznie chętniej posłucham, jak można rzucać te klątwy. No właśnie, panie Taraszkiewicz, kiedy się pan urodził?
Pani Elwiro!
Zrobiłam coś nie tak?
Drogie panie, ja już się całkowicie pogubiłem w tej rozmowie. O co tutaj chodzi?
Elżunia, to znaczy szanowna pani redaktor z Gazety Krakowskiej Elżbieta Ros, znalazła jakieś szatańskie karty z narysowanym na nich, o ile dobrze zrozumiałam, kalendarzem Majów. I ponoć te karty mają magiczne właściwości, można nimi rzucać klątwy.
Ach tak!
Mniej więcej. Działa to na tej zasadzie, że zestawia się ze sobą energię dnia, który mamy obecnie, z dniem narodzin osoby, której chcemy wywróżyć śmierć lub jej brak. Sęk w tym, że kiedy już wywróży się tę śmierć, to raczej nie ma od niej odwrotu. Coś na zasadzie greckiego fatum. Nie da się przed tym uciec.
I ja miałabym niby podać swoją datę urodzin?
Ja swoją podam. Nie boję się takich bajeczek.
Jest pan pewien?
Absolutnie pewien. Urodziłem się 14 kwietnia 1892 roku. Proszę mi same ładne rzeczy wywróżyć. Doskonale pani tańczy.
A, dziękuję, pan również.
Całą podstawą dobrego tańca jest mieć właściwą partnerkę do tańca.
Panie Taraszkiewicz, ja nie wiem co powiedzieć, naprawdę. Ja tak już 50 lat bez męża i tak wyszłam z prawy w takich sprawach, no wie pan.
A może zdradzi mi pani, jaki jest ulubiony kolor?
O jaka tam pani, Witoldzie, że przejdziemy na ty.
O, cała przyjemność po mojej stronie w takim razie. A co z tym w takim razie kolorem, moja droga?
Myślę, że to będzie purpurowy. To jest taki piękny kolor. Moje ulubione kwiaty mają taki kolor.
Pana znak urodzenia to Imox, czyli krokodyl. A te 8 kart naokoło niego to pana drzewo życia, lub jak niektórzy wolą to nazywać, majański krzyż.
I co to właściwie znaczy? Można na tej podstawie wywróżyć moją przyszłość? Jak z horoskopu?
Mniej więcej. W zasadzie to mniej niż więcej. Można o panu powiedzieć, oczywiście bazując na tym kalendarzu, że pana życie jest dynamiczne, przepełnione wyzwaniami. Nie boi się pan wychodzić ze strefy komfortu, jest pan zdeterminowany, pracowity i ceni pan sobie obecność bliskich ludzi. Elementami ciała, które najbardziej korespondują z pana energią dnia, są organy rozrodcze i krew. Święty majański kolor, który panu przypisano, to czerwień. Jest pan prawdopodobnie zafascynowany wszystkim, co inne i nietypowe.
No i co? Zgadza się z tym pani? Pani Elwiro?
No nie wiem. Ta czerwień i krew brzmią niepokojąco. Teraz będę się bała zostawać z panem sam na sam.
Oj, bez przesady. Ja nie gryzę. Do czasu.
A jak sprawdzić, czy pan Taraszkiewicz dzisiaj umrze?
Nie wiem, czy powinniśmy to sprawdzać.
Raz kozie śmierć. Człowiekowi też raz. Więc niech będzie i dzisiaj. Ładny dzień na umieranie.
Rzeczywiście piękny.
Jest pan tego absolutnie pewien?
Absolutnie tak. Chyba nie wierzy pani w takie zabobony.
Nie, no oczywiście, że nie. Co złego mogłoby się stać, prawda?
No to do dzieła. Wytłumacz nam, Elżuniu, jak to się robi.
Po pierwsze, należy 2 razy przełożyć przetasowane karty lewą ręką. Następnie na podstawie wiedzy o fazach księżyca i o działaniu Colkina, czyli kalendarza majańskiego, wybieramy energię dzisiejszego dnia. Potem porównujemy energię i ton tego dnia z energią osoby, której chcemy coś wywróżyć. Jeżeli te karty tutaj naokoło układają się we wzór, a karta dnia jest identyczna jak karta urodzenia, to...
To masz ponuraka?
W skrócie tak. Ale na podstawie ułożenia majańskiego krzyża i porównania go z energią dnia, można też w pewnym stopniu wywróżyć komuś najbliższą przyszłość.
niekoniecznie chodzi o śmierć. Mogą to też być życiowe przeciwności, trudne wybory, przed którymi będziemy stawać, albo...
No nie rozdrabniaj się już tak. Powiedz lepiej, co tam widzisz.
Energia dzisiejszego dnia to akabal, co można tłumaczyć jako pierwszy i ostatni promień słońca. Jest to dzień, w którym następuje wyjście z ciemności na światło dzienne. Organami, na które szczególnie powinniśmy zwracać uwagę tego dnia, są oczy, nerki i żołądek. Warto więc uważać na to, co się je i pije. Warto też mieć oczy dookoła głowy. Kolor dzisiejszego dnia to kolor niebieski. Tego dnia warto się dzielić z innymi swoimi spostrzeżeniami na temat innych ludzi. To, co było schowane, dziś się ukaże. Skrywane tajemnice osobiste mogą dziś zostać wyjawione. Wskazane jest spojrzeć na nocne niebo.
Aż mam ciarki, ale do rzeczy. Co to znaczy dla naszego pana wojskowego?
No właśnie.
Mam dobrą wiadomość. Energia dzisiejszego dnia nie łączy się bezpośrednio z energią urodzenia pana Taraszkiewicza. Choć oczywiście elementy i atmosfera mogą na pana oddziaływać, to nie ma zagrożenia dla życia. Warto jednak uważać na to, co się wokół pana dzieje i zadbać o to, aby pana tajemnice nie wyszły na światło dzienne.
Skąd założenie, że skrywam jakiekolwiek tajemnice?
Niczego nie zakładam. Ja tylko przekazuję, co mówią karty.
Jestem rozczarowana. Liczyłam na więcej intryg. Ale wiecie co? Mam pomysł. Powinniśmy spytać wszystkich ludzi na tym przyjęciu, kiedy się urodzili.
No, nie wiem, czy to aż taki dobry pomysł.
Ale ja wiem. Chodź, Elżuniu. Do dzieła.
A czy ja też mogę wziąć udział w tej zabawie?
Jeśli tylko pan pragnie, panie Taraszkiewicz, to nic nie stoi na przeszkodzie.
Ja naprawdę nie wiem, czy to taki dobry pomysł.
Chodź, chodź, nie narzekaj. O, pani Zosia. Akurat pierwsza osoba do spytania. Pani Zosiu?
Słucham.
Robimy sondę w ramach zabawy na przyjęciu, w której pytamy wszystkich o datę urodzenia. Przypadł pani zaszczyt zostania naszą drugą respondentką.
Jestem zaszczycona.
Gdzie więc są pani urodziny?
12 lipca.
Niech pani spyta jeszcze o rok.
Wiem, że to niedyskretne, ale którego roku?
Nie wstydzę się swojego wieku. 1878.
Dziękujemy pięknie za udział w ankiecie. Życzymy miłej reszty wieczoru.
A może przekąski?
A chętnie, chętnie. Dziękujemy.
Smaczne te kanapeczki. Bardzo dobry sos.
Zgadzam się, panie Taraszkiewicz. Wyborne. No dobrze, Elżuniu. Co tam wychodzi naszej drogiej Zosi?
Na szczęście pani Zosia również przeżyje dzisiejszy wieczór, ale będzie miała dzisiaj dużo pracy.
Ech, nudy. Szukajmy dalej. O, tutaj widzę, że stoi jakiś przyjemny pan. Dzień dobry. Przepraszam. Tak, do pana mówię.
Dzień dobry. Czy mogę w czymś pomóc?
Tak się składa, że owszem, może pan. Nazywam się Elwira Rubinstein i razem z przyjaciółmi przeprowadzamy sondę. Czy zechciałby pan zostać naszym respondentem?
W sumie mogę, w porządku. A na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć?
Jest to niezwykle proste pytanie. Kiedy się pan urodził? Proszę o pełną datę razem z rokiem urodzenia.
6 kwietnia 1896 roku.
Elżuniu, zapisałaś?
Owszem.
Dziękujemy panu za udział w ankiecie i życzymy miłej reszty wieczoru.
Wzajemnie. Cieszę się, że mogłem pomóc.
My również się cieszymy. Elżuniu, powiem ci, bawię się znacznie lepiej. Co tam karty mówią naszemu panu?
Również wszystko w normie. Żadnych śmierci.
Wracajmy więc do poszukiwań.
A Nataszo, czy oprócz czytania tej księgi profesor opowiadał ci jakieś podobne straszne rzeczy?
Może tak, może nie. Nie pamiętam już, jeśli mam być szczera. I nie wiem, czy powinnam ci o tym mówić.
Przestań. Przecież wiem o wszystkim. Próbuję wybadać, ile ty wiesz.
Co to znaczy wiem o wszystkim?
Wiem o tym nożu i o tym, co się nim robi.
A robiłeś nim coś kiedyś?
Podejrzewasz mnie o takie rzeczy?
A czy ty, jak nie znałeś mojego stryjka zbyt dobrze, to czy go podejrzewałeś? No właśnie.
A ty?
Co ja?
No czy ty używałaś kiedyś tego noża?
Nigdy go nawet nie dotknęłam. Chyba za bardzo się bałam. Stryjek dość jasno dał mi do zrozumienia, że ten nóż potrafi robić złe rzeczy z człowiekiem. To znaczy, wiesz, Maurycy, nie żebym wierzyła w to, że nóż może naprawdę opętać człowieka, ale on nawet wygląda złowrogo.
Nie pomyślałaś nigdy, że ten nóż po prostu ma tak wyglądać? A to wszystko tylko po to, żeby tworzyć fałszywe poczucie władzy nad innymi?
Sugerujesz, że on wcale nie jest straszny?
Tego nie powiedziałem. Każdy sprzęt, który służy do zabijania, jest w jakiś sposób straszny.
Do niesłusznego i niesprawiedliwego zabijania chciałeś powiedzieć.
To chyba nie my decydujemy o tym, co jest słuszne w tej sytuacji.
Gdybyś miał go użyć, to zdecydowałbyś się na to?
Poczekaj, bo odchodzimy za bardzo od tematu.
A jaki był temat?
Tematem było ciało, które było, ale już go nie ma.
I co w związku z nim?
Osłabiasz mnie, Nataszo. No właśnie musimy się dowiedzieć, co z nim.
Wiesz, jest jedno miejsce, które może nam pomóc w znalezieniu odpowiedzi.
Chyba nie myślisz o...
Tak, kochany. Idziemy do piwnicy.
Kochany? Czy ja dobrze słyszałem? A już myślałem, że jesteś niezdolna do okazywania czułości.
Jeszcze nie raz cię zaskoczę. Ale jak nadal nie będziesz mnie słuchał, to taka sytuacja się nie powtórzy.
No i wracamy do normalności.
Lepiej nie narzekaj, tylko pomóż mi z tym.
Już zdążyłem zapomnieć, jak bardzo przeraża mnie to miejsce. Nigdy nie wchodziłem tu od tej strony. Skąd wiedziałaś o tym przejściu?
Tajemnica. A nie zwróciłeś nigdy uwagi na ten obraz, który wisi naprzeciwko biurka? To portret Anny Zduńskiej.
I co to ma do rzeczy?
Przypomniała mi się jej historia. I chyba, o ile nie jest to zbyt naciągane, może się łączyć z tym, co mówiłeś o wojskowym.
To kim była ta Anna?
Miłością profesora z lat młodzieńczych. I w sumie nie tylko z młodzieńczych. Zginęła w niewyjaśnionych okolicznościach i złamało to stryjkowi serce.
Nie wiadomo, co się z nią stało?
Niestety. Wiem tylko, że stryjek strasznie cierpiał. Nawet pomimo tego, że nigdy nie została jego żoną. Wyszła za kogoś innego, chyba za jakiegoś oficera. Wiesz, coś w rodzaju smutnej, niespełnionej miłości. Nawet nie wiem, czy ona go kochała tak na dobrą sprawę.
Ale przecież to nie ma znaczenia. Wystarczy, że to on ją kochał.
Cicho. Słyszałeś?
Kroki? Przecież piwnica powinna być zamknięta.
Chodź, pójdziemy w tamtą stronę.
Czekaj, co jak tu zabójca?
No to chyba chcemy go złapać.
Tak, ale może być uzbrojony. Poza tym nie chcę cię narażać.
Nie no, chyba sobie żartujesz. Przecież ja o wszystkim wiem. Nie jestem małą dziewczynką, nie musisz mnie przed niczym chronić. Jest na to i tak zdecydowanie za późno. Ja wiem, Maurycy, wiem o kulcie, wiem o cmentarzu za domem i nawet wiem dokładnie, kto leży pod którym kamieniem. Wiem, dlaczego Bruno zginął te 50 lat temu i jaką to lawinę za sobą pociągnęło. Wiem zdecydowanie więcej, niż chciałabym wiedzieć. I utrzymywanie tego w tajemnicy jest chyba najtrudniejszą rzeczą, jaka mnie w życiu spotkała.
Dlaczego nigdy mi nic nie powiedziałaś?
Skąd miałam mieć pewność, że mogę? Skąd mogłam wiedzieć, jak wiele stryjek ci zdradził?
Czyli wiedziałaś też, że jedno z nas ma dzisiaj zginąć?
Byłam przekonana, że to ty. Nawet przez chwilę nie pomyślałam o sobie.
Ale przecież urodziliśmy się tego samego dnia.
Wiem. Nie podejrzewałam tylko, że stryjek mógłby cenić i kochać mnie tak bardzo, żeby móc poświęcić akurat mnie. Kiedyś miałam do niego wielki żal o to, że mnie często wykluczał. Że nie spędzał ze mną czasu, bo wolał siedzieć ze swoimi znajomymi. Że zostawiał mnie godzinami samą w swoim gabinecie. Potem zaczęłam być zazdrosna o ciebie i o uczucia, którymi cię darzył. Myślałam, że po prostu nie był do nich zdolny. Ale tak naprawdę przez ten cały czas chodziło o mnie.
Profesor chciał cię chronić. I odnoszę wrażenie, że to wszystko koniec końców go przerosło. Wiedza, którą zdobył, okazała się przekleństwem. Wyobrażasz sobie nosić taki ciężar przez całe życie i nie móc powiedzieć o tym nikomu? Tylko nadal zastanawiam się, dlaczego stwierdził, że akurat my byliśmy godni?
Godni? A może bardziej najłatwiejsi do zmanipulowania? Dla mnie to tajemnica rodzinna, dla ciebie naukowa. Gdybyś to komuś powiedział z twojej kariery na uczelni, nic by nie zostało. Ja zostałabym pozbawiona posagu, a jako że jestem kobietą, to nic nie może prawnie zostać moją własnością, dopóki nie zostanę wdową. Wiedział, że nie powiemy nikomu. Wiedział, że za bardzo byśmy się bali.
Chciałem zapytać, co go powstrzymało przed zabiciem jednego z nas, ale odpowiedź chyba jest całkiem prosta.
Nie do końca. Myślę, że teraz nic nie jest proste. Szczególnie, że pojawił się ktoś jeszcze.
Myślisz, że ten ktoś celowo postanowił go powstrzymać?
Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie innego scenariusza. I przyznam ci się w tajemnicy, że sama przez chwilę się zastanawiałam. No już, nie patrz tak na mnie. Nie mogłam pozwolić na to, żeby kolejne osoby traciły życie przez taką głupotę.
Nataszo, chyba znowu tu idzie.
W takim razie zaskoczmy go, zanim on zaskoczy nas.
Słuchowisko nie na miejscu. Partnerem słuchowiska jest Instytut Kultury Villa Decjusza w Krakowie.